Szklana kula i właśnie z niej wróża. Ukraina miała drugą najmocniejszą obronę przeciwlotniczą po Rosji w Europie. Drugą, pod względem ilości środków ogniowych, ale ich też nowoczesności tak naprawdę. To była druga najmocniejsza obrona przeciwlotnicza. No i przede wszystkim Ukraińcy mieli wysokie morale i to, co jest ciekawe, oni mieli, to umknęło totalnie wielu osobom i też, bardzo wysoki stopień zaufania do dowództwa i do społeczeństwa. Jest taki moment, około czwartej doby, że albo armia pęknie i zacznie się rozsypywać, albo wyda taki dźwięk jak brzmiący mosiąc przy uderzeniu w dzwonie. I ta armia ukraińska zabrzmiała jak taki piękny dzwon wolności, wiesz, uderzony taki mosiąc, a nie rozsypała się jak szklanka. No i to widać też różnicę jakościową Ukraińców i Rosjan, nie? No, Rosjanin na polu walki fleja, a Ukrainiec jak ma okazję, to się umyje i ogoli, tak? Te 7 brygad poniosło horrendalne straty. Finalnie Ukraińcy ponieśli potworne straty na Łuku Dońca Sywierskiego. Parędziesiąt tysięcy żołnierzy rannych. Prawie 10 tysięcy zabitych łącznie na razie.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysu, kciuk dla Legimi. Razem pomagamy Ukrainie. Zarys to fundacja, która wysyła całymi ciężarówkami tiry z pomocą medyczną na Ukrainę, a Legimi to księgarnia internetowa, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. A ja jestem tutaj, drodzy Państwo, w Górach Izerskich z Jarosławem Wolskim. Czołem!
Cześć Piotrze, dzień dobry Państwu.
Ekspert niezależny i youtuber, kanał Wolski o wojnie też Państwu polecamy. I dzisiaj druga część wyprawy z Wolskim. Zapraszamy. A więc druga część wyprawy z Wolskim rozpoczęta zgodnie z obietnicą. Gdzie jesteśmy teraz?
Jesteśmy koło miejscowości Komarno, koło Przełęczy Komarnickiej. To jest jeden z bardziej malowniczych fragmentów Dolnego Śląska, gdzie widzimy piękny widok na pogórze. Przed nami są Rudawy Janowickie z górą Krzyżna i Sokolikami, a w tle powoli z chmur wyłania się panorama Karkonoszy.
No rzeczywiście dech zapiera ten widok w piersiach. A więc, drodzy Państwo, dzisiaj porozmawiamy o wojnie na Ukrainie z perspektywy tych kilku miesięcy, o tym, co Jarosław Wolski przewidywał, co go zaskoczyło, o pierwszych wnioskach. Spróbujemy podsumować to, co się dzieje na polach bitew, ale oczywiście zaczynamy od naszej tradycji, Jarku, jeżeli pozwolisz. Dziękujemy tym, którzy są najważniejsi, czyli widzom historii realnej. Dziękujemy, że oglądacie. Dziękujemy, że wspieracie. Wspierać nas można na Patronite na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem i dzięki temu wsparciu możemy realizować tak wspaniałe projekty jak Bushcraft z Wolskim. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, gdzie możecie kupić kubki, koszulki Red is Bad, a także moje książki bezpośrednio od autora. A partnerem historii realnej jest firma KFD, polski producent żywności funkcjonalnej i suplementów diet. A więc Jarosławie Wolski, nasz ekspercie. Zawsze, wiesz, to jest interesujące, bo robimy zegary. Tak. Czyli przypominam Państwu, poruszamy się po tarczy zegara, jaką jest Ukraina i zastanawiamy się i pokazujesz naszym widzom, co się dzieje na konkretnych odcinkach frontu. Analizujesz to, co się zdarzyło w poprzednim tygodniu, pokazujesz wszystkie te szczegóły techniczne, ale właściwie zdałem sobie sprawę, że nigdy nie zrobiliśmy takiego próby podsumowania tego, co już się wydarzyło przez te parę miesięcy od 24 lutego. I myślę, że to jest dobry moment nasz Bushcraft, żeby to zrobić. I pierwsze pytanie to jeszcze będzie dotyczyło tego, co było przed wojną, to znaczy kiedy wiedziałeś, że wybuchnie wojna? Kiedy poczułeś, że to już jest to?
Znaczy tak, jeżeli chodzi, to tak od razu opowiem Tobie, dlaczego unikam tematu jeszcze podsumowań, albo tak bardzo niechętnie w nie wchodzę, no uważam, że czas na podsumowania będzie po wojnie, tak? Wiesz, bo już teraz widzieliśmy, że pierwsza faza konfliktu była zupełnie inna niż obecna i wyciąganie wniosku dotyczącego całego konfliktu z pierwszej fazy było bardzo błędne, tak? I pojawiały się analizy, które były błędne, no bo wyciągały elementy z pierwszych pierwszej fazy walki, gdzie były rzeczy, które potem się już nie powtórzyły, co można było przewidzieć, tak? I wyciąganie wniosku z rosyjskiej porażki na początku i uogólnianie ich na cały konflikt, no, mogło prowadzić do błędów. Ja trochę się obawiam tego typu rzeczy, dlatego wolę zawsze czekać, aż No, konflikt się zakończy, aż troszeczkę opadnie kurz bitewny, żeby wyciągać generalne wnioski co do konfliktu. Natomiast oczywiście jakieś częściowe wnioski już są, tak? Jeżeli chodzi o Twoje pytanie, kiedy byłem pewien, że konflikt wybuchnie? Wrzesień, październik. To już 2021 roku, czyli pół roku przed agresją.
Pół roku przed agresją rosyjską byłeś pewien, że wybuchnie wojna?
Tak. Tak, ponieważ wtedy zacząłem.
Zamurowało mnie.
Ponieważ wtedy zacząłem dostawać bardzo dużo zleceń osintowych, nie tylko ja, ale cała branża, i wszystkie dotyczyły Rosji i Białorusi. I o ile wcześniej te zlecenia były różne, tak? To nagle się okazało, że no, brokerzy osintowi przestali patrzeć na koszt zamawianych analiz, liczył się czas i jasne było, transport, dyslokacje wojsk rosyjskich, siła wojsk rosyjskich, sprzęt rosyjski, wszystko wokół Rosji, Białorusi. No i to był taki sygnał, który dał mi do myślenia, że faktycznie coś się będzie działo, tak? Że nagle było takie duże poruszenie. Druga sprawa, manewry rosyjskie, gromadzenie i uruchomienie pomocy dla Ukrainy ze strony Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, czyli dostawy dodatkowych javelinów, dostawy środków łączności. Operatorzy wojsk specjalnych trafili na Ukrainę w liczbie 500 z krajów NATO i szkolili Ukraińców. W zasadzie już szkolili ich przez ten cały 2021 rok. No i wiesz, jeżeli NATO wysyła 500 operatorów wojsk specjalnych, żeby szkolili Ukraińców, no to znaczy, że coś się będzie działo, tak?
Poczekaj, ale mogę sobie wyobrazić taki scenariusz, że to jest próba blefu obustronnego. To znaczy Rosja blefuje, żeby coś wymusić. Amerykanie blefują, my się nie damy, więc no wiesz, można było to różnie interpretować chyba.
Nie? Myślę, że gdyby to była próba blefu, to jednak reakcja zachodnia nie byłaby tak ostra. Wiesz, to jest to, o czym wielokrotnie u Ciebie mówiłem na kanale, że nie da się uciec obecnie przed zwiadem orbitalnym. Nie da się ukryć satelitami rozpoznania radarowego, optycznego i prawdopodobnie i Amerykanie, i Brytyjczycy świetnie wiedzieli, co planują Rosjanie. Może nie wiedzieli do końca kiedy, ale wiedzieli, że ta wojna wybuchnie. I Ukraińcy oczywiście do ostatniego momentu tonowali, no bo nie chcieli dożynać własnej gospodarki. Natomiast no, to był pierwszy sygnał. Drugi sygnał to jak w listopadzie zaczęły się przewalać składy wojskowe rosyjskie, ale już z logistyką. No to już było w zasadzie pewne, tak? Bo jeżeli do tej pory tak jak na zapad, na przykład na manewry zapad na Białorusi są dyslokowane eszelony rosyjskie, to one zwykle miały dość skrócone te ogony logistyczne, tak? Czyli ta logistyka była w nich niewielka, a tu nagle zaczęło się pojawiać w listopadzie, pod koniec listopada bardzo dużo transportów rosyjskich z logistyką, z eszelonami. W związku z powyższym to był taki drugi sygnał, że coś będzie na pewno. No a w grudniu to już byłem tego pewien, ponieważ część moich znajomych, którzy mają biznesy, no, zaczęło mi mówić, że Ukraińcy dostają po cichu karty poboru selektywnej mobilizacji i specjaliści z pewnych kluczowych obszarów, obrona przeciwlotnicza, walka radioelektroniczna, pancerniacy, no, po cichutku są wzywani przez komendy uzupełnień na Ukrainie, czyli to troszeczkę inaczej funkcjonuje, są wzywani, żeby wrócili do kraju albo są informowani, że będą musieli wrócić do kraju. No i to już było dla mnie takie zero-jedynkowe, że ten konflikt wybuchnie. Dobrze, o finalnej ocenie, kiedy on wybuchnie, pomyliłem się o półtora tygodnia.
O półtora tygodnia, ale wprzód czy w tył?
Myślałem, że on wybuchnie półtora tygodnia wcześniej niż wybuchł.
Okej, okay. To ja teraz chcę Ci powiedzieć, że pamiętam też, no wszyscy pamiętamy, wracamy myślami do tamtych dni poprzedzających wojnę. Ja pamiętam taką wiadomość, że Rosjanie zbierają krew na granicy. Duże ilości krwi do ewentualnych transfuzji. No to już pomyślałem sobie, to byłoby, gdyby to był blef, to już byłby zbyt szczegółowy jak na nich, ale kluczowa sprawa, którą chciałem Cię zapytać, to jest to, że przewidywałeś pół roku wcześniej wojnę, ale powiedz mi, jaką wojnę przewidywałeś, bo to wiesz, pamiętasz Bidena, minor incursion, to znaczy wielu ludzi spodziewało się, dobra, owszem, może coś spróbują zrobić w stylu roku 2014, czy przyszło Ci do głowy, że rakiety posypią się na Kijów i oni będą próbowali zająć całą Ukrainę?
Znaczy tak, ja byłem pewien, że będą próbowali zająć zachodnią Ukrainę, znaczy wschodnią, przepraszam, wschodnią, czyli całość terenów Ukrainy za Dnieprem. Dlaczego? No, sprawa była dość oczywista, no tak wynikało, znaczy inaczej, dość szybko stwierdziłem, że podstawy tej agresji będą trochę XIX-wieczne, czyli państwo rozumiane jako terytorium, ludność i surowce. No i w tym momencie wschodnia Ukraina była uprzemysłowiona, ludna, była dla Putina łakomym kąskiem. I zakładałem, że będą starali się oderwać w taki lub inny sposób cały wschód Ukrainy. To, co mnie zaskoczyło faktycznie, to agresja z północy, z Białorusi, ale to Ukraińcy też tego nie przewidzieli, że tak powiem. Marne pocieszenie, ale zawsze. Natomiast kwestia wygląda tak, że no, to uderzenie tych jednostek 41. Armii z Białorusi To nie były ani elitarne jednostki, ani dobre jednostki. W ostatnim momencie uzupełniono te jednostki siłami wojsk powietrzno-desantowych, desant Nohestomel. Komponent też, no powiedzmy, spieszony, czyli tych, bo wojska rosyjskie powietrzno-desantowe są wojska zmechanizowane tak naprawdę. W związku z powyższym do ostatniej chwili nie wierzyłem, że oni będą chcieli rzucić się od zachodu na Kijów, bo to, że od kierunku Czernichowskiego, czyli od wschodu będą próbowali to zrobić, to tak, to było do przewidzenia, tak? Dlatego tam siedziała ta pierwsza samodzielna brygada pancerna na Bułatach, elitarna brygada pancerna. Natomiast kierunek czarnobylski był dla mnie szokiem, ale znowu to wynikało nie z braku informacji, tylko z lekceważenia przeze mnie, przez Ukraińców pewnych informacji. No Ukraińcy nie wierzyli, że tak słabymi jednostkami Rosjanie spróbują zrobić tak śmiały, wręcz bezczelny manewr. Ja z kolei słyszałem, że na Białorusi ćwiczą żołnierze rosyjscy w kombinezonach ochrony radiologicznej pokonywanie terenu skażonego opadem promieniotwórczym. No i była taka informacja, funkcjonowała. Po czym okazało się, że prawdopodobnie oni starali się ocenić, czy te wojska będą skażone przez przemarsz na kierunku czarnobylskim, przez ten Czerwony Las i tak dalej. Natomiast no, nie tą informację w pewnym sensie zignorowałem, tak? Może gdybym przyłożył większą wagę, to bym lepiej sprognozował ten kierunek agresji.
Tylko zobacz, mamy poziom militarny, ale też polityczny. To znaczy rozumiem, że ty myślałeś i przewidywałeś, że oni zagrają o połowę stawki, a nie o całość, czyli nie o całą Ukrainę.
Znaczy
tak?
W pewnym sensie to byłaby całej stawki, ponieważ gdyby zajęli wschód Ukrainy, oderwali i spróbowaliby na Kijowie wymusić jakiś proces pokojowy, a jednocześnie no, wszystkich niepokornych, niechętnych mogli w ramach takiej bezkrwawej czystki etnicznej wyrzucić na zachodnią Ukrainę, żeby destabilizować zachodnią Ukrainę i potem Polskę. Natomiast faktem jest, że no, Putin zagrał nawet jeszcze większą stawkę, no bo próbował po prostu całkowicie zmienić władzę, tak, w Rosji.
No właśnie, pucz, bo to jest coś, nie wiem, czy pamiętasz, dwa odcinki temu uchyliłeś trochę rąbka tajemnicy, to wywołało olbrzymie zainteresowanie internautów, kiedy to powiedziałeś na antenie Historii Realnej. Wiesz coś więcej? Myślisz, że tam rzeczywiście miał być pucz i Zełenski miał być zabity i dekapitacja państwa i zamiana na jakiegoś wasala?
Tak, to inaczej, to, że Rosjanie polowali wręcz na Załęskiego na początku konfliktu, to jest wiadome. To, że Załęskiego ochraniały zachodnie służby specjalne, czyli francuski GNG i częściowo Brytyjczycy, też jest znane. Tak? Że z jakichś przyczyn częściowo odsunięto ukraińską ochronę prezydenta i zdano się na ochronę zagraniczną. Tak? No to jest taki dość drastyczny ruch, który z jakichś przyczyn został podjęty.
A to mieli kreta w służbach?
Nie wiem, tego nie wiem. No ale nie wiemy, co się wydarzyło, no ale widzimy pewne następstwa tego, co się wydarzyło i możemy spróbować domyślić się, co się działo. Mhm. Natomiast to, co jest bardzo interesujące, to, że faktycznie dochodziło do polowania na specnazowców w Kijowie w pierwszej dobie operacji. Właściwie jeszcze przed rozpoczęciem, tak? I to, że tam się Ukraińcy poszczalali z Ukraińcami w ramach Friendly Fire, to było jedno. Natomiast zupełnie inną kwestią było to, no, że faktycznie była tam jakaś próba dekapitacji, tak? Znowuż, nie wiemy, co się wydarzyło dokładnie. My widzimy pewne odbicie tych działań. I teraz tak, mamy do wyboru. Założyć, że Rosjanie byli totalnymi idiotami, planując tak operację, albo nie byli idiotami. No, wiedzieli coś więcej, wydarzyło się coś więcej, czego my nie wiemy. Obecnie się śmiejemy z Rosjan, że jak oni mogli być tacy głupi. A może ich plan faktycznie polegał na tym, że miało dojść do jakiegoś puczu, do zabicia prezydenta, sztabu generalnego, do jakiejś formy puczu. No i dlatego te działania rajdowe były przeprowadzone tak, jak miały być przeprowadzone, tak, przez Rosjan. No, nie wiemy.
Zobaczmy.
Z czasem zobaczymy, wiesz, co wyjdzie.
Dobrze, Hostomel, bo tutaj nie możemy odpuścić tego tematu. Ja myślę, że jedna z najciekawszych książek z dziedziny historii militarnej po wygaśnięciu tej wojny będą dotyczyły właśnie tego niesamowitego desantu. No, twój komentarz już nie na gorąco, tak jak to komentowaliśmy, pamiętasz, kiedy to się dosłownie wydarzyło wczoraj. Tylko z perspektywy tych kilku miesięcy, rzeczywiście zabrakło o włos, żeby ta spektakularna operacja się powiodła, czy nie mieli szans?
Znaczy tak, desant śmigłowcowy rosyjski wykonał zadanie. Czyli oni zdobyli płytę lotniska, utrzymali, natomiast nie przybyły na czas siły wsparcia. Czyli te siły wsparcia to był rzut kołowy i zmechanizowany wojsk powietrzno-desantowy, który takim rajdem błyskawicznym przez Czarnobyl miał dojść do Hostomela w ciągu kilku dób i on niewiele później doszedł, tak szczerze mówiąc. No i przede wszystkim miał być desant całego pułku albo dwóch pułków na raty WDW, czyli wojsk powietrzno-desantowych. Desant z niskiej wysokości, ale takiej, żeby te bojowe wozy piechoty na spadochronach, na paletach opadły na tą płytę lotniska, no i pułk wylądowałby na teren już przejęty przez tą brygadę aeromobilną wojsk powietrzno-desantowych elitarną. No i teraz tak. Ukraińcy zareagowali bardzo sprawnie, czyli ściągnęli własne siły, przeprowadzili uderzenie artyleryjskie. No finalnie w dużym stopniu wyparli tych spadochroniarzy, tak? Chociaż przejściowo, bo im potem Hostomel stracili. Natomiast no, pierwszy rzut wykonał zadanie, ale z jakichś przyczyn nie zadecydowano się o zrzuceniu dwóch pułków WDW na Hostomel, dwóch pułków. Prawdopodobnie dlatego, że Rosjanie nie uzyskali bezwzględnej dominacji w powietrzu w rejonie Kijowa i o to się to być może rozbiło.
Poczekaj, tylko dodam, a ta wiadomość, że jeden z rosyjskich samolotów transportowych wypełniony właśnie wojskiem...
To był fake, nie znaleziono śladu zestrzelonej tej maszyny. To była wrzutka ze strony ukraińskiej, on miał być pod Białą Cerkwią gdzieś zestrzelony następnego dnia. Nie znalazło to potwierdzenia dziś. Natomiast... No, ta operacja jakoś tam zaplanowana przez Rosjan nie wyszła. Pierwszy etap wojny, znaczy z takich rzeczy, przechodząc od operacji kijowskiej do, żeby nie obawiać znowu przebiegu działań,
nie,
tylko do wniosków.
Ja proponuję coś innego, wiesz, to znaczy zaintrygowało mnie to, co powiedziałeś na początku, że to są dwie wojny w jednej, nie? Proponuję, żebyśmy naszą rozmowę podzielili właśnie na takie dwa etapy, bo ja tak, wiesz, powiem ci, jak to obserwuję, no to też są symbole inne tych wojen, prawda? Symbolem pierwszej wojny był Javelin, a symbolem II wojny jest HIMARS, czy też, wiesz, Krab i armata M777, co też dużo mówi o tym, więc proponuję zacząć od pierwszej. Czy zgodzisz się z tym, że mieliśmy do czynienia z wojną podjazdową, a teraz mamy do czynienia z wojną pozycyjną?
Nie. Nie, bo w pierwszym przypadku powiedziałbym, że mieliśmy do czynienia z działaniami rajdowymi Rosjan, które z powodu wydzielonych za małych sił do tej operacji i braku, de facto braku drugiego rzutu, spowodowały, że Ukraińcy uzyskali możliwość rażenia tych jednostek rosyjskich, które weszły na ten terytorium z północy i ze wschodu, ze wszystkich stron. Ale to było rażenie za pomocą artylerii, za pomocą wojsk pancernych i zmechanizowanych, za pomocą batalionów piechoty lekkiej, czyli te ukraińskie, duże ukraińskie brygady, o których mówiliśmy nieraz, czyli takie 5 brygada, czyli tam ukraińska brygada to jest ponad 4,5 tysiąca żołnierzy, czyli dużo, 5 batalionów, każdy z batalionów tam około 1000 żołnierzy, liczy 800 do 1000 żołnierzy. Te brygady są duże, bo to są brygady 5-batalionowe, tak? No i pierwsza samodzielna brygada pancerna na przykład miała też dodany jeden batalion piechoty lekkiej do działań osłonowych, do działań rajdowych. Miała bataliony oczywiście pancerne, batalion zmechanizowany, artyleria dość mocna. I te działania w pierwszej fazie konfliktu to były działania ze strony Rosjan rajdowe, natomiast ze strony Ukraińców była to głęboko użytowana obrona, której stosowano elementy obrony uporczywej w miastach, żeby nie pozwolić Rosjanom zająć miasta jakiegoś większego i ogłosić jakiegoś tam rządu na przykład, czyli stąd obrona Charkowa, obrona Mariupola, która przerodziła się w walkę w okrążeniu, obronę innych miast, które wyjątkiem jest Cherson, tak? Ale to jest inna sprawa. Obrona Sum przede wszystkim, no przez Sumy też przebiega, z tego co pamiętam, ważny węzeł kolejowy, więc to było miejsce, które musiało być do ostatniego żołnierza bronione przez Ukraińców. No i Czernichów, tak? Bo tak naprawdę najważniejszą bitwą pierwszej fazy wojny to był nie Charków, a Czernichów. Nawet nie Kijów, tylko Czernichów.
Ale wiesz, to ciekawe, bo pokazujesz troszkę inny obraz wojny, niż ja zapamiętałem z perspektywy mediów, bo dla mnie symbolem, dlaczego powiedziałem o wojnie podjazdowej, Rosjanie idą kolumnami, a doskakują do nich i kąsają ich Ukraińcy. Pamiętasz taki film, który zrobił na mnie olbrzymie wrażenie? Stoi kilku Ukraińców na drodze, mają Javelina, zbliża się jakiś tam czołg czy inny pojazd rosyjski, walą, wskakują do, oczywiście w akompaniamencie tych słynnych Job, twój mać i tych wszystkich, no co tu dużo mówić, przekleństw. I potem uciekają jakimś cywilnym samochodem. Miałem trochę wrażenie, że to jest taka wojna po kozacku.
Nie, znaczy to jest pewien wykreowany, pamiętaj, bardzo precyzyjnie przez i natowską pomoc, i przez ukraińskie agencje obraz. Ponieważ chętni, bo w pierwszym etapie wojny kluczowe było pokazanie, że Ukraina się broni, że nie straciła żadnego ważnego miasta, że ta pomoc natowska i zagraniczna ma czas i ma sens, żeby nadeszła, tak? I w tym momencie można powiedzieć, że Ukraińcy z przyczyn troszeczkę politycznych nie chcieli dopuścić do utraty żadnego ważnego ośrodka miejskiego i w zasadzie poza Chersonie im się to udało, no bo Mariupol to ostatecznie padł w maju, tak? Po niezależnie tutaj rozpatrzymy, no dobra, no kwiecień, no to w kwietniu zrobili Rosjanie Mariupol, no ale w Azowstal padła dopiero w maju, tak? kapitulacja Azowstali, zakładów. Natomiast to, co jest dość istotne, to to, że te działania rajdowe rosyjskie, one to nie było tak, że one zostały powstrzymane działaniami lekkiej piechoty, że one zostały powstrzymane jakąś wojną podjazdową. Nie, to były działania kombinowane, gdzie większość, 80% strat zadała artyleria, jednak artyleria.
Czekaj, strat Rosjanom.
Rosjanom zadała.
Już wtedy, tak?
Tak, już wtedy, tak, zadała artyleria. Natomiast oczywiście rola piechoty była bardzo istotna, tak, ponieważ piechota oczywiście to była w stanie manewrować, była w stanie zwalczać logistykę. Piechota to były działania, to była kombinacja obrony manewrowej z obroną uporczywą, tak? Obrona manewrowa, czyli takie mobilne oddziały, mobilna obrona i obrona uporczywa kluczowych punktów drogowych, ośrodków miejskich. Te działania Ukraińcy kontratakowali wtedy, kiedy mogli, kontratakowali siłami pancerno-zmechanizowanymi, tak? Czy to był Iwanków na trasie, przecież w połowie drogi z Czarnobyla do Kijowa. Dwukrotnie Ukraińcy zajęli Iwanków, absolutnie kluczowe miejsce, miasto na głównej osi natarcia. Kontratak pod browarami ukraiński, pod Sumami były przeprowadzane kontrataki. Z Czernichowa regularnie obrońcy robili wypady i no, nie pozwalali tym wojskom rosyjskim nawet ominąć punktów oporu w Czernichowie. Więc ten obraz konfliktu z perspektywy kilku miesięcy jest, znaczy u mnie jest taki, jak był, tak szczerze mówiąc. Natomiast tylko no, utwierdza mnie w przekonaniu, że to nie była wojna jednego bohatera, czy bohaterów, jak to kreowano. Czyli to ani nie była wojna Bajraktarów, ani to nie była wojna piechoty z granatnikami. Tylko to była pięknie grana ukraińska symfonia, ale grana dlatego, że Rosjanie przeprowadzili wojnę w sposób dokładnie taki, jaki Ukraińcy się spodziewali i do jakiego od 8 lat się przygotowywali. Tak? Bo Ukraińcy zrobili tak, że Ukraińcy nie mają szczebla dywizji. Czyli jest brygada, to jest największy wielki związek taktyczny i te brygady próbuje koordynować poszczególne dowództwo operacyjne, tak? I potem sztab generalny. W związku z powyższym Ukraińcy mają duże problemy, żeby skoordynować ruchy kilku brygad. Ale kiedy zakładali Ukraińcy, że oni pozwolą Rosjanom wejść w swoje terytorium, tak, że Rosjanie będą prowadzić działania rajdowe, no to duże brygady o bardzo dużym stopniu samodzielności były strzałem w dziesiątkę. Bo Ukraińcy wykorzystali to, że ich żołnierz był zdeterminowany, miał inicjatywę, miał poczucie, że walczy w słusznej sprawie i przede wszystkim wykazywał gigantyczną inicjatywę już od poziomu plutonu kompanii przez dowódców batalionów i brygad. I oni mieli wolną rękę zostawioną w pewnym sensie i to się sprawdziło. Ponieważ z drugiej strony była struktura, która próbowała walczyć w sposób nowoczesny, batalionowymi grupami bojowymi, mowa o Rosjanach, ale nie była w stanie tego robić, bo nie było to właściwie zgrane, przeszkolone, były problemy z łącznością, za małe siły wydzielone. Zresztą dość powiedzieć, że siły, które weszły na Ukrainę, były mniejsze niż siły obrońców. Czyli kuriozum z punktu widzenia sztuki militarnej, a już zwłaszcza rosyjskiej.
Mówiłeś, że Rosjanie zakładają, że żeby natarcie się powiodło, musi być 2 do 1, 3 do 1, coś takiego.
Globalnie, jeżeli spojrzymy na cały obraz frontu, natomiast w pasie przełamania, to atakujący powinien mieć 5- albo 7-krotną przewagę. No, no tak. I dobrze, w tym momencie tego nie było.
Okej, okay, powiedz mi w takim razie, bo opowiadasz o tym, jak wyglądał przebieg tej bitwy, natomiast strasznie mnie ciekawi, jak to jest z perspektywy Jarosława Wolskiego, to znaczy byłeś zaskoczony tym, że Ukraińcy sobie tak świetnie radzą, a Rosjanie tak źle w tej pierwszej fazie?
Byłem zaskoczony.
Spodziewałeś się tego?
Znaczy, Rosjanie sobie radzą 20 razy gorzej niż chyba wszyscy się spodziewali, a Ukraińcy walczą 10 razy lepiej. Inaczej, to jest to, jak rozmawialiśmy, bo ja, pamiętasz to, jak był, zanim była ta bitwa na zachodzie Kijowa, która powstrzymała tą próbę odcięcia Kijowa od zachodu, to ja tobie powiedziałem, to było bardzo świeżo, że jest taki moment około 4 doby, że albo armia pęknie i zacznie się rozsypywać, albo wyda taki dźwięk jak brzmiący mosiąc przy uderzeniu w dzwonie. I ta armia ukraińska zabrzmiała jak tak piękny dzwon wolności, wiesz, uderzony taki mosiąc, a nie rozsypała się jak szklanka. I to już dało do myślenia, że ta wojna będzie długotrwała, tak? Że Ukraińcy mają wysokie morale, że ta armia się nie dezintegruje, nie rozpada. Ta czwarta doba jest kluczowa, tak? Bo wtedy już mniej więcej się pewne rzeczy wyjaśniają, żołnierze już są zmęczeni. Co miało zostać porażone, zostało porażone. No i tutaj już widać, co się dzieje, tak? No i Ukraińców ta czwarta doba jako żołnierzy obroniła wspaniale, tak? Czyli pokazała, że mimo tego, że rosyjskie czołówki podeszły pod Kijów, zaczęły podchodzić pod Kijów wtedy.
No słuchaj, byli już w Kijowie. Okay. Pamiętasz słynne zdjęcie, też filmik nawet transportera opancerzonego rosyjskiego, który wjechał z impetem na ulicy Kijowa w samochód cywilny. Penetrowali miasto.
No to były jednostki specnazu, tak? Natomiast tam był problem taki, że Ukraińcy troszeczkę spanikowali i wydali broń cywilom. I efektem tego było to, że Ukraińcy stracili kilkunastu, kilkudziesięciu żołnierzy Gwardii Narodowej, którzy się zostali wzięci za Rosjan i wręcz rozstrzelani. Znaczy w walce, tak? Więc to tak...
Wiesz, tak, rzeczywiście, to był błąd strony ukraińskiej. Ja pamiętam ten komunikat. Uważajcie na sabotażystów przebranych, uwaga, w ukraińskie mundury. To była pewna gwarancja, że będzie friendly fire i że oni będą do siebie strzelać, bo jak się pojawili ci żołnierze ukraińscy, to ludzie myśleli, że to tak. są Rosjanie przebrani.
Natomiast no, faktem jest, że Ukraińcy dobrze przemodelowali swoje siły zbrojne. Rosjanie wybrali najgorszy dla nich możliwy wariant operacji, chyba że to faktycznie miało być uderzenie dekapitujące, które być może by wyszłoby, gdyby był jakiś pucz, ale finalnie nie wyszło, tylko że wtedy Rosjanie powinni odwołać operację, tak? Z przyczyn politycznych nie chcieli tego zrobić.
No i prestiżowych takich. A powiedz, Jarku, bo często się mówi o tym, trochę jak mantra się to powtarza, ale może coś jednak jest na rzeczy w tym, że zawiódł wywiad rosyjski w tym sensie, że oni się spodziewali powtórki z Krymu z 14 roku, że po prostu to państwo jest teoretyczne.
Znaczy tak, Rosjanie walczyli tak, jakby się nic nie zmieniło od 2014. I faktycznie pojawiają się głosy, że w tej machinie wywiadowczej rosyjskiej dużo rzeczy nie zagrało i powtarzają się głosy, że fundusze, które były przeznaczone na rozpracowywanie, osłabianie Ukrainy, bardzo osłabły. Natomiast inna sprawa jest taka, że Ukraińcy po 2014 roku w zasadzie wszystko zmienili w siłach zbrojnych. Od mundurów, przez szkolenie. Pamiętaj, że 70 tysięcy ukraińskich żołnierzy przewinęło się przez misje szkoleniowe NATO albo brało udział w ćwiczeniach, w których byli żołnierze NATO, oficerowie NATO.
Tak, rozmawiam z polskimi oficerami, którzy mi trochę uchylają off the record rąbku tajemnicy na ten temat.
I przemodelowali armię, zmienili kadrę dowódczą, wysłali starych generałów na emeryturę, wyciągnęli młodych generałów. Ci młodzi generałowie mieli już inne zapatrywanie, inną optykę. No i przede wszystkim Ukraińcy mieli wysokie morale i to, co jest ciekawe, oni mieli, to umknęło totalnie wielu osobom i też, bardzo wysoki stopień zaufania do dowództwa i do społeczeństwa. To było ciekawe, czyli społeczeństwo ukraińskie ufało armii, armia z kolei ufała sobie nawzajem, czyli żołnierze oficerom, oficerowie młodsi oficerom starszym, czyli dowódcom. Każdy ufał sobie i każdy miał poczucie, że oni walczą o tą Ukrainę. No takie trochę analogie do 1920 roku, czyli możemy mieć kraj niespójny, skłócony z partiami, ale nagle następuje taka mobilizacja społeczeństwa. Oczywiście to jest pewna legenda, tak? Od pewnej legendy są wyjątki, tak jak były pewne brzydkie plamy wojny polsko-bolszewickiej, bo nie wszystko zadziałało się tak, jak się zadziać miało, tak nie wszystko się zadziałało w pierwszych godzinach i tygodniach wojny. No. Mamy ten blamasz polegający na tym, że z tej butelki, tej puszki zamkniętej, czyli z Krymu, tej puszki Pandory, te wojska rosyjskie się wylały i co gorsze błyskawicznie zajęły tamę w Nowej Kachowce, Chersoń i doszły pod Mikołajem.
No i siedzą do dziś.
Tak.
Właśnie to jest, wiesz, przecież moje pytanie, to znaczy, no...
Prawdopodobnie dzięki zdradzie. Tak. Tam prawdopodobnie doszło do zdrady i to doszło do zdrady i na poziomie wojska i doszło do zdrady na poziomie wywiadu, SBU. Czyli tam była taka infiltracja rosyjska, która otworzyła drogę wojskom. I to też pokazuje, co jest najmocniejszą stroną Rosjan. Najmocniejszą stroną Rosjan jest strach i agentura. Tak. Czyli dzielenie społeczeństw, osłabianie społeczeństw, a potem próba szukania, wiesz, jakichś PKWN-ów bis, tak?
Tak, ale to akurat była powtórka z 14 roku. Tak. Jednym z najbardziej dużych ciosów dla morale ukraińskiego wtedy, które się po prostu rozsypało, było to, że admirał ukraińskiej floty czarnomorskiej przeszedł na stronę Rosjan z olbrzymią częścią personelu, tak. Nie? Natomiast właśnie to chciałem cię zapytać. To znaczy, przedstawiłeś główny sukces strony ukraińskiej, która, no chyba zgodzimy się, że wygrała tę pierwszą część
pierwszą
wojny.
Pierwszą bezdyskusyjnie.
Bo obroniła Kijów i ocaliła swoją niepodległość.
No
ale
i zmusiła do wycofania się wojska rosyjskie. Pamiętaj, że Rosjanie zrobili paniczny odwrót, wręcz błyskawicznie, dobrze przeprowadzony, ale błyskawicznie z północnej, wschodniej Ukrainy, bo oni by te siły stracili.
Tak, i w ten sposób, sposobem zegar Wolskiego zamienił się
w ćwiartkę.
Ćwiartkę Wolskiego.
Ćwiartka też jest okej. Okay.
I zaraz o tej ćwiartce pogadamy, natomiast żeby zakończyć to, to jaki w takim razie wiemy, jaki jest główny sukces strony ukraińskiej, jaki w tej pierwszej fazie wojny główny sukces odnieśli Rosjanie?
No przede wszystkim zajęcie tamy w Nowej Kachowce i Chersonia, dojście pod Mikołajew. No i to w zasadzie ich jedyny sukces strategiczny do tej pory, czyli wybicie korytarza z Krymu do Rostowa nad Donem.
Niestety
przy czym w ramach obrony uporczywej Mariupol bronił się wtedy, to nie był ten korytarz połączony. Natomiast no, tam na tyle na południu się posypało Ukraińcom, bo tak to trzeba nazwać, że Mariupol, który był nieprzygotowany do obrony okrężnej, znalazł się w pierścieniu obrony okrężnej, o czym rozmawialiśmy na ostatniej tygodniówce u Ciebie. I to miasto nie było przygotowane do obrony. To miasto nie było nigdy zakładane, że ono się będzie bronić w okrążeniu. Siły tam nie były wystarczające do obrony w okrążeniu. Różnie możemy oceniać żołnierzy pułku Azow pod względem ideologicznym. Natomiast faktem jest, że gdyby nie pułk Azow, to Mariupol padłby dużo wcześniej. I tak kiedyś rzuciłem takie mało grzeczne i z przekąsem porównanie, że oni będą walczyć jak SS w Kurlandii, czyli do końca. No i tak walczyli, faktycznie.
Pamiętam.
I tak
to,
walczyli.
Ale wiesz, chcesz powiedzieć, że jeszcze a propos...
Wykrakałem.
Wykrakałeś.
Natomiast faktycznie... I to były jedyne sukcesy rosyjskie.
Słuchaj, ale wiesz co, jeszcze zanim przejdziemy do kolejnej fazy, czyli ćwiartki Wolskiego, która i tego, co dzieje się de facto do dziś, to jeszcze chciałbym zapytać Cię o dwie sprawy. Pierwsza sprawa, to Ty jako specjalista od wojskowości, to na pewno Cię intryguje nie tylko takie zmiany, wiesz, co nowego na polach bitew i tak dalej, ale zwróć uwagę, że jest to pierwsza wojna, którą my właściwie obserwujemy z perspektywy komputerów w naszych domach, na mediach społecznościowych, w detalu absolutnym.
Piotrze, rozczaruję Cię, nic nowego. Artyleria i działanie połączonych broni. Nic nowego. Poważnie. Możemy oczywiście się zachwycać pewnymi nowymi elementami, lepiej podkreślanymi. Czy drony, czy przeciwpancerne pociski kierowane. Tak, finalnie się okazało, że Javeliny się sprawdzają lepiej niż ukraińskie Stugny. Okej, okay. Dobry prognostyk w kontekście tego, że kupiliśmy sobie Javeliny dla Wojska Polskiego, dla WOT-u. Tak? Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na to, co tak naprawdę zadziałało, nic nowego. Od czasów Wehrmachtu nic nowego. Przepraszam, że tak powiem, ale inicjatywa oficerów, dobre wyszkolenie, bardzo wysokie morale, dowodzenie ukierunkowane na zadanie, że tak się ładnie to się nazywa, czyli żołnierze wykonują rozkaz w jego duchu, a nie w literze, tak? Czyli dowódca stawia ogólne zadania i to już jest na głowie żołnierzy, żeby to wykonać i on ich nie prowadzi za rączkę. To buduje inicjatywę, ale też pokazuje zaufanie, tak? Artyleria zadająca około 80% strat, 70-80% strat. Przeciwpancerne pociski kierowane. Stosunkowo późno zacząłem doceniać obronę przeciwlotniczą ukraińską. Myślałem, że Rosjanie będą w stanie ją w dużym stopniu zneutralizować walką radioelektroniczną. Okazuje się, że Ukraińcy ją sobie zmodernizowali po cichu, a Amerykanie dostarczyli kluczowe węzły łączności, które pozwoliły żyć tej obronie przeciwlotniczej, funkcjonować. Natomiast Ukraina miała drugą najmocniejszą obronę przeciwlotniczą po Rosji w Europie. Drugą, pod względem ilości środków ogniowych, ale ich też nowoczesności tak naprawdę. To była druga najmocniejsza obrona przeciwlotnicza.
I się sprawdza całkiem nieźle.
No do teraz, tak. Oni się kończą jeszcze środki bojowe, ale się sprawdza, więc znowu, rola dominacji w powietrzu. Rosjanie nie uzyskali dominacji w powietrzu. Rola obrony przeciwlotniczej potwierdzona. Rola artylerii. Nihilinowi subsole od 2016 roku, no naprawdę, nawet wcześniej, od 2014, od Wielkiej Wojny nic nowego, naprawdę. Rola działań połączonych, tak, czyli nie czołgi sobie, piechota sobie, skrzydlata piechota, czyli spadochroniarze sobie, tylko walczy cała pięść, a nie pojedyncze palce sobie osobno, tak, bo palce sobie będziesz miał połamane, a komuś przywalisz pięścią, to jest inaczej. I w tym momencie ten konflikt pokazuje mało rzeczy, które byłyby szokująco nowe. Tak. On pokazuje bardzo, to co jest nowe w tym konflikcie, to mistrzowski PR ze strony Ukraińców, mistrzowska propaganda, ale im to też ogarnia NATO, NATO pomaga Ukraińcom. I powiem więcej, nawet nie było dla mnie zaskoczeniem to, w jakim stopniu, jak szybko NATO zaczęło pomagać Ukraińcom, czyli jeszcze przed rozpoczęciem konfliktu, bo to jest coś, o czym ja mówiłem od lat, w różnych miejscach, u Ciebie też mówiłem, czyli że NATO wcześniej zaczyna działania, zanim zobaczy, no, znaczy NATO rozpoczyna działania wojenne, zanim wybuchnie wojna, tak naprawdę. Tak to trzeba określić, delikatnie. I te gigantyczne dostawy, ten strumień nieprzerwanej informacji, który docierał na Ukrainę, no to wszystko pokazało pewne fakty. Dla mnie zaskoczeniem jest postawa Niemiec. To mówię od razu, tak?
Wiesz co,
na polu politycznym.
Zgoda. Czy możemy jeszcze od geopolityki przejść? Bo ja Ci tak łatwo nie popuszczę tematów wojskowych.
Dobra.
O Niemcach, Francji, Stanach Zjednoczonych poproszę Cię o komentarz w podsumowaniu. Natomiast jeszcze, żeby wyjaśnić, o co mi chodziło w tym pytaniu, to znaczy oczywiście o to, że to my teraz, to jest ta nowość moim zdaniem tej wojny, obserwujemy ją w najdrobniejszych detalach dzięki mediom społecznościowym, telefonom komórkowym, które każdy ma. I żeby nie być gołosłownym, to Ci powiem, że no chociażby te zdjęcia tych jeńców, pamiętasz, to one zdominowały przekaz w pierwszych dniach.
Znaczy tak, Piotrze, to wcześniej już było. Bo wcześniej
nie w takiej skali.
Było, Syria.
Syrię.
Wojna też TikToka, komórek, wiesz, parszywe filmy, które wrzucała cało ISIS, firmy, które wrzucały wojska Asada. To już była taka zajawka tego, jak będzie wyglądało prowadzenie wojny informacyjnej, tylko że Ukraińcy robią to bardzo cywilizowanie, nawet jak popełniali ich żołnierze zbrodnie wojenne, bo popełniali, no to no, to było wypierane do pewnego momentu, jak się nie dawało, to Ukraińcy mówili tak, będzie wyjaśniane, będzie sąd, będzie prokuratura, w tym wojskowa, bo coś się stało nie tak. No wszyscy kibicują Ukraińcom, to przechodzą do milczenia, tak? Więc Ukraińcy prowadzili tą kampanię informacyjną świetnie, zdołali pokazać, że warto im pomagać, że oni wygrywają, że trzeba konsolidować pomoc dla Ukrainy. W pewnym momencie nawet trochę przedobrzyli, tak? Bo trochę za bardzo pokazali, że wygrywają, tak szczerze mówiąc.
To demobilizowało Zachód.
I tak i nie, bo pewne rzeczy muszą mieć czas, żeby się zadziać, tak? Tak jak z tymi Abramsami dla Polski, to tak jak z innymi dostawami uzbrojenia, wiesz, to nie jest tak, ha, przekazujemy. No nie, to zajmuje czas, to musi być robione według pewnych harmonogramów, no i wyszkolenie żołnierza to jest od kwartału do 6 miesięcy, tak bardzo skrótowo, bardzo w reżimie bojowym i tak, że ten żołnierz nie będzie tak dobrze wyszkolony, jak żołnierz, który no, od początku jest szkolony po natowskiemu. Natomiast to, co się jeszcze potwierdziło, no to rola rezerw. Tak, czyli że mamy armię kadrową, owszem, ale musimy mieć rezerwistów, którzy napompują tą armię, tak? No i teraz można do tego podejść na dwa sposoby. No, można założyć obronę kolektywną w ramach NATO i założyć, że no, nie mamy tej rezerwistów, bo nie mamy zasadniczej służby wojskowej, no ale wojska NATO przyślą nam pomoc. I to, co by i własne siły, które musiałyby urosnąć poprzez rozwinięcie mobilizacyjne jednostek, no to nie będą to własne rozwinięte mobilizacyjne jednostki, tylko siły NATO, które się pojawią. No z drugiej strony dla mnie jest to trochę niebezpieczne podejście, ale nie dlatego, że nie wierzę, że się na to sprawdzi, bo na to jak na razie się super sprawdziło w tym konflikcie, tylko dlatego, że między ustami a brzegiem pucharu wiele się może wydarzyć i warto budować własne zdolności. I to jest moja opinia i to pokazuje też konflikt na Ukrainie, że trzeba mieć własny, pewien minimalny poziom zdolności. Znaczy Ukraińcy wiedzieli, że oni mogą walczyć w osamotnieniu. Wiedzieli, że ta pomoc z NATO może będzie, może nie, ona może nie nadejść szybko. Finalnie nadeszła grubo przed wybuchem konfliktu, była bardzo wymierna, ale jednak no, Ukraińcy przygotowywali się, że to oni ponoszą ciężar tych walk i faktycznie ponoszą. Nasza sytuacja jest zupełnie inna niż Ukraińców, kompletnie. Tu jednym z głównych wniosków konfliktu na Ukrainie jest to, że nie można przenosić wniosków z tego konfliktu na konflikt w Polsce. To też mówię od razu. Możemy sobie pewne rzeczy podpatrywać i mogę, wiesz, aha, no artyleria, checklist, rozwinięcie mobilizacyjne, rola rezerw, checklist, wojska pancerno zmechanizowane, bo ich było bardzo dużo, checklist, działania połączone, checklist, rola obrony przeciwlotniczej albo walczenia przewagi w powietrzu, no albo, cyk, odhaczamy. No, więc to nie są nowe rzeczy, natomiast to, co mnie bardzo zaskoczyło, to konsolidacja społeczeństwa ukraińskiego. Obawiam się, że już można powiedzieć, że społeczeństwo ukraińskie jest skonsolidowane i ufało swojej armii i nawet polityką, zawieszając spory polityczne w stopniu, w którym ja się obawiam, że polskie społeczeństwo nie byłoby w stanie zaufać własnej armii i własnym politykom. Mam nadzieję, że się mylę, tak?
Miejmy nadzieję, że tak, chociaż Zełenski rzeczywiście jest po prostu no wiesz, no, over the top, wspaniały.
No wiesz, z komika stał się mąż stanu, nawet jeżeli jest to pewna kreacja medialna, natomiast zachodnich mężów stanu stali się komicy. Przynajmniej do pewnego momentu, tak?
Słuchaj, zanim zapytam cię o tą drugą wojnę w wojnie, trzy hasła i proszę cię o trzy komentarze, bo ta wojna zostanie zapamiętana przez pewne obrazy. I warto te trzy punkty, które na mnie wywarły bardzo duże wrażenie, przywołać. Raz, krążownik Moskwa.
Bez znaczenia strata. Rosjanie utrzymali pierścień blokady morskiej i on został częściowo, nie został jeszcze zdjęty, ale częściowo został poluzowany dopiero przez odbicie Wyspy Węży. Utrata krążownika Moskwa to była strata prestiżowa, ale nie miała ona wpływu na działania marynarki rosyjskiej, na pierścień blokady. Rosjanie w momencie dostarczenia rakiet Harpun, czyli RGM-84C Ukraińcom, po prostu odsunęli się 100 km, no 80 mil morskich dalej, tak? Poza zasięg tych rakiet, dalej trzymają pierścień blokady. I tutaj widać bardzo wyraźnie, że klin wybija się klinem, czyli przy braku własnej marynarki nie jesteś w stanie znieść blokady morskiej. I teraz dla Ukrainy z różnych przyczyn to nie jest tragedia ta blokada morska, dla krajów trzeciego świata to może być tragedia, więc Rosja tym gra. Natomiast no, widać, że klin wybija się klinem, tak? I w tym momencie no, blokadę morską ściąga się marynarką, no chyba, że ma się potężne lotnictwo, ale żaden samolot nie jest w stanie tyle być w danym rejonie, ile jest w stanie być okręt wojenny, tak? No, Moskwę mamy załatwioną.
Punkt drugi. Bucza
pokazuje, jaka jest armia rosyjska. Armia rosyjska, w której systemowo jest przyzwolenie na maruderstwo, na kradzieże, na gwałty, na rozboje i kadra dowódcza nic z tym nie robi, o ile nie prowadzi to do spadku efektywności wykonywania zadań bojowych. Czyli jeżeli maruderstwo, gwałty, grabieże prowadzą do spadku zdolności do wykonywania zadań, to Rosjanie to ukrócają od razu, tak? Natomiast jeżeli nie prowadzi to do spadku, mówiąc kolokwialnie, jakości jednostek, to kadra oficerska i dowódcza w Rosji uważa, że żołnierze sobie na polu walki, mówiąc brzydko, gratyfikują to, że walczą. Czyli to, że oni zgwałcą 5 kobiet i ukradną pralkę, konsolę i telewizor, no to w sumie ich to nie interesuje. Byleby z tego filmików nie kręcili, bo to robi zły PR, tak? Bo to jest wykorzystywane propagandowo. Więc Bucza jest przykładem tego, jacy są tak naprawdę rosyjscy żołnierze, tak? Tego, o co walczą Ukraińcy. Natomiast trzeba pamiętać, że w Buczy to mamy 3 kategorie ofiar, tak? Czyli ofiary planowej zaczystki, czyli niszczenia lokalnych elit, zabijania planowo. Mamy ofiary przypadkowych ostrzałów, no i ofiary odwrotu, gdzie Rosjanie strzelali do przypadkowych ludzi na ulicy. Tak czy siak to są zbrodnie, tak? Żeby było jasne. Chociaż prawnikiem nie jestem od razu. Mówię od razu, tak? Na prawie konfliktu się nie znam, tu trzeba popytać prawników. Ale no, w moim odczuciu no, to są takie po prostu przykłady zbrodni rosyjskiej, tego jacy Rosjanie są. I to bardzo ładnie pułkownik Piotr Lewandowski powiedział, mój kolega, gość Twojego kanału. Armia rosyjska jest z gruntu amoralna. Tak, w naszym odczuciu ona jest amoralna i trzeba po prostu mieć tego świadomość, tak?
Dobrze, a czy mogę Cię poprosić o coś więcej?
No co?
Co sobie pomyślał Jarosław Wolski, kiedy dowiedział się o Buczy, tak wiesz, od ludzkiej strony?
Zero zaskoczenia. Ja się zaskoczyłem, że tak późno. Przepraszam, po prostu zaskoczyłem się, że tak późno, tak? Znaczy, wiesz, z jednej strony była taka nadzieja, że nie wiem, może Rosjanie czegoś się nauczyli i żeby nie przegrać tego konfliktu propagandowo, to będą pilnowali żołnierzy. To było takie, że takie, no może się ogarną na tyle, że tym cywilom będzie trochę lżej, nie? Ale jak wyszła Bucza, no to już było jasne, że ta armia będzie walczyć tak samo jak w Czeczenii. A w Czeczenii, jak w Syrii. Zaczystki i tyle, tak? A potem, wiesz, wydarzenia z Mariupola to tylko to potwierdziły. No, w Mariupolu to już Rosjanie strzelali do Czeczenów, tak? Bo Czeczeni, wiesz, zbrodnie tam popełniali okropne na ludności cywilnej, wiesz. Ciężarnym kobietom brzuchy rozpruwali, tego typu makabry. Już Rosjanie strzelali, rosyjscy żołnierze strzelali do Czeczenów, tak? Bo już nawet dla rosyjskich żołnierzy to, co wyrabiali kadyrowcy, to było za dużo, tak? No tylko pokazuje, wiesz, o jakim przeciwniku Ukraińców mówimy, tak? No i co? I teraz będziemy oceniać drastycznie batalion Azow? Kiedy druga strona tak się zachowuje?
No wiesz, prawa wojen są oczywiście uniwersalne.
Żeby nie było, i... nie powinno być usprawiedliwienia zbrodni wojennej drugiej strony zbrodniami wojennymi pierwszej strony, wiesz. Żeby było jasne, tak? Ale mówię, wszyscy się czepiają tych podzieranych wiatraczki i smutnych panów z wąsem Azowców. Mhm. A no zapomina się o tym, co wyrabiali kadyrowcy w Mariupolu, tak? Co wyrabiali Rosjanie w Buczy. Więc tak usłyszałem o Buczy, to rozwiało to moje wątpliwości co do tego, czy będzie jakaś nowa jakość w armii rosyjskiej, nie? A z drugiej strony to było zaskoczenie, że skoro jednak oni tak robią, to dlaczego tak późno, tak?
Nie, dla mnie to był szok, no bo jednak wiesz, Europa 2022 rok...
To jest dzicz, to jest cywilizacja turańska, daj spokój, to jest, wiesz...
Jarku,
skrobiesz paznokciem i wychodzą Mongołowie. No, no niestety. No.
I w ten sposób przechodzimy do trzeciej sprawy. Bardak. To słowo, które w bingo zawsze występuje, no które tak, jest tak. Przygotowywane, ale dla Ciebie jako specjalist wojskowości i pytanie, czy to było zaskoczenie, czy nie, że rosyjskie transportery opancerzone w środku miały kury i jakieś stare kołdry i rdze. Czy było zaskoczeniem, że paliwo gdzieś tam gubiło się po drodze? Czy było zaskoczeniem to, że to została armia w dużej części rozkradziona?
To jest bardzo skomplikowane. Pamiętajmy, że te wojska, które weszły zwłaszcza z terenu Białorusi, to były wojska Centralnego i Dalekowschodniego Okręgu Wojskowego. W zasadzie to jest PODS, Połączone Dowództwo Operacyjno-Strategiczne, bo tam już nie ma okręgów wojskowych, tylko jest Połączone Dowództwo Operacyjno-Strategiczne. I Połączone Dowództwo Operacyjno-Strategiczne, te komponenty, które były na Białorusi, to pamiętaj, że oni tam siedzieli od listopada, grudnia. I Rosjanie wysłali żołnierzy, ale wysłali szczątkową logistykę. Prawdopodobnie po to, żeby spróbować oszukać w pewnym sercie z wywiad, co do pewnego stopnia się udało w kwestii Białorusi, tak by the way. Ale efektem tego był potworny spadek jakości tych żołnierzy w ciągu 2 miesięcy. Bo wiesz, Pamiętaj, co się stało, jak nasi żołnierze bronili kraju przed agresją białoruską na granicy. No bo to była wojna hybrydowa Białorusi. Wykorzystano biednych ludzi, którzy chcieli się dostać do Europy, ale to była wojna hybrydowa Białorusinów i Rosjan przeciwko nam, tak? I nasi żołnierze wysyłani na granicę, żeby bronić Polski przed wojną hybrydową, też mieli problemy z logistyką, nie? Tam gigantyczna była pomoc lokalnej ludności, tak? Czyli ciepłe posiłki były dostarczane, drewno na opał. Taka była no, bardzo pozytywne wsparcie lokalnej ludności, tak? Natomiast no, nawet nasza armia, już jednak natowska, nie mamy cudownej logistyki, to jest inna sprawa, ale nawet nasza armia miała bardzo poważne problemy z utrzymaniem relatywnie niewielkich sił na granicy białoruskiej. To zostało późno ogarnięte. W przypadku Rosjan mówimy o zimie i mówimy o tym, że przerzucano całe jednostki i nie dorzucono do nich zaplecza tak naprawdę. Szczątkowe było zaplecze. No musiała być ta deprecjacja wartości bojowej. No więc ja się nie dziwię, że tam były jakieś przesłane na szybko z domu kołdry, jakiś taki typowy bałagan. No, przecież że po prostu marzli, tak?
No tak. Wiesz, są zdjęcia jakieś... Mundury też tak, wiesz, wyglądały...
No. No i to widać też różnicę jakościową Ukraińców i Rosjan, nie? No, Rosjanin na polu walki fleja, a Ukrainiec jak ma okazję, to się umyje, ogoli, tak?
To jeden, Jarku, z tych obrazów, które zapamiętamy, bo wiesz, jak opadnie już kurz bitewny za parę lat, będziemy myśleć o tej wojnie...
Slajdami, takie slajdy będą
slajdami, obrazami, tak. I one bardzo głęboko w naszą pamięć zapadną, tak jak w pamięć pokolenia naszych dziadków, druga wojna światowa. Natomiast tyle, jeżeli chodzi o tą pierwszą wojnę, a teraz druga wojna, to znaczy to, co się dzieje teraz, walki na Łuku Donieckim, krótko, na czym polega ta rewolucja? Co tak naprawdę się zmieniło?
Nie było rewolucji. Rosjanie po prostu dostosowali taktykę do materiału ludzkiego, który mieli. Czyli uznali, że spróbują... Znaczy, ukraińska demografia nie jest cudowna, od razu powiedzmy. Ukraińcy mają problemy demograficzne. Mają dużo żołnierzy, ale to są pewne maksymalne ich możliwości mobilizacyjne, które już osiągnęli. No i pomysł rosyjski był taki, żeby nie oszczędzając własnych pionków przemielić Ukraińców. Tak, żeby Ukraińcy te nowo formowane jednostki musieli rzucić na Łuk Dońca i żeby je też przemielić, żeby one nie zdążyły nabrać wartości bojowej. I dowództwo ukraińskie stanęło przed takim potwornym wyborem, bo albo nie luzują tych brygad, które walczyły od pierwszego dnia wojny, a wcześniej tam były w ramach ATOP, znaczy OS, czyli operacji tej specjalnej antyterrorystycznej. Wcześniej tam były jednostki, które tam walczyły prawie rok. Tak, bo wcześniej były w tym rejonie. I teraz dowództwo ukraińskie miało do wyboru. Albo luzują z linii frontu te jednostki, które tam walczą na Łuku Dońca, no ale będą musieli, a jednostki, które walczyły na północy przy Kijowie, no były wyczerpane już, tak, musiały się odtworzyć. Musiały też dalej, no jednak blokować Białorusinów, bo to ryzyko jakieś tam istniało, wejścia białoruskiego. I teraz no mieli do wyboru. Albo te brygady na Łuku Dońca wykrwawić do dna, albo nie zrobić tego, ale rzucić świeżo formowane jednostki, w tym na sprzęcie dostarczanym z Polski, Czech, Słowacji. No ale wtedy te jednostki nie zdążą nabrać wartości bojowej, nie zdążą się wyszkolić, no bo to tak jak powiedzieliśmy, kwartał do pół roku. No i też zostaną porażone, tak? I ta armia no, będzie poniesie ukraińska ciężkie straty. No i ukraiński sztab generalny wybrał poświęcenie własnych żołnierzy, tak mniej więcej 5-7 brygad na Łuku Dońca. Te brygady straciły od 40 do 70 strat. Wyobraź sobie, że masz 10 kolegów i 7 jest zabitych albo rannych. To tak, żeby to po prostu przełożyć, tak? I te jednostki zostały rotowane bardzo późno, bo dopiero maj-czerwiec. Dopiero wtedy te jednostki były rotowane w zasadzie w połowie czerwca.
I to wtedy widzieliśmy te obrazki, kiedy żołnierze ukraińscy już zaczęli wiecować, już mieli dość.
Nie, to wiecowanie wynikało nie w armii kadrowej, tylko wynikało z obrony terytorialnej, Gwardii Narodowej i z fatalnego zarządzania. Nie wszyscy się nadają na bycie dowódcami, tak? Jeżeli masz gigantyczną armię, która się rozrasta, szybko się tworzą nowe jednostki, to wiadomo, że nie uniknie się bałaganu. Nie uniknie. I nie uniknie się tego, że czasami dowódcami zostaną oficerowie, którzy dowódcami nie powinni być, bo są zwykłymi szujami, na przykład kradną. Ale znowu to ciekawie pokazuje, że Ukraińcy nie buntowali się, wiecowali, ale to było na zasadzie: panie prezydencie, pomóż, bo my chcemy oddać życie za ten kraj, ale nie chcemy być dowodzeni przez faceta, który kradnie pomoc dla nas, tak? To też jest ciekawe, bo to nie jest takie, wiesz, tworzenie jakichś komitetów czy tam rad żołnierzy i podkopywanie morale, tylko to było mówienie: nie, my chcemy walczyć za nasz kraj, ale nie chcemy być dowodzeni przez faceta, który ewidentnie się do tego nie nadaje. I to był wyraz desperacji. Natomiast Ukraińcy no, wybrali to poświęcenie, sztab generalny ukraiński wybrał to poświęcenie. Te 7 brygad poniosło horrendalne straty. Finalnie Ukraińcy ponieśli potworne straty na łuku Dońca Sywierskiego. Parędziesiąt tysięcy żołnierzy rannych. Prawie 10 tysięcy zabitych łącznie na razie. Zresztą to pojawiają się też głosy, że jest więcej zabitych po stronie ukraińskiej, bo tam wlicza się zaginionych, jeńców i tak dalej, no ale horrendalne straty ukraińskie, no ale finalnie nie rzucono tych nowych jednostek, dano czas, żeby im dojrzały te jednostki. Ukraińcy się cofali w ramach planowanych operacji, zadając Rosjanom ponosząc ciężkie straty, ale i też zadając bardzo ciężkie straty Rosjanom. No i finalnie Rosjanie po 3 miesiącach zajęli do końca obwód Ługański. To się nie mieści w definicji słowa sukces. Zajęli Sewierodoniec, no zajęli. No zajęli Lisyczańsk, zajęli. Nie doszli do Krematorska, Słowiańska, Konstantynówki, nie pokonali tych linii obronnych ukraińskich. Więc czy to jest sukces rosyjski? No, zwycięstwo w Sewierodoniecku, które jest plusowym moim zdaniem zwycięstwem dla Rosjan. Mają jeszcze rezerwy, formują kolejne rezerwy, ale Ukraińcy, wybierając poświęcenie własnych żołnierzy, dali czas rozwinąć się mobilizacyjnie i wyszkolić kolejnym siłom, które mogą być użyte do obrony, mogą być użyte do ataku. Nie wiemy, co wybierze sztab generalny. Atak to jest duże ryzyko. Być może lepiej będzie wybrać im obronę, tak? Zobaczymy.
Czyli jedno możemy powiedzieć na pewno, że Rosjanie jednak mimo wszystko gorzej sobie radzą w takiej manewrowej wojnie niż w takiej, wiesz, doktrynie, że zasypują ten teren przed sobą olbrzymią ilością pocisków. Natomiast ja pamiętam taki moment, że było takie, że jest za mało sprzętu z zachodu po stronie ukraińskiej i ostatnie, no już właściwie tygodnie, nagle pojawiają się HIMARSy. Coraz bardziej pracują Cezary, M77, polski Krab nagle znalazł się na pierwszych stronach gazet. Jak ty to oceniasz? Po pierwsze, czy to będzie zmieni tą wojnę?
Już zmieniło. Już zmieniło. Pamiętaj, że my 1/3 naszych czołgów daliśmy Ukraińcom. A tak pewnie będzie więcej, tak? Pamiętaj, że NATO dostarczyło Ukraińcom już około 100, nie, prawie 200 systemów artyleryjskich kalibru 155 mm. Dostarczyło HIMARSy za nowoczesną amunicją i to już robi jakościową przewagę po stronie ukraińskiej. Znaczy, to pozwala w ogóle wyrównać bilans sił i w pewnych obszarach daje Ukraińcom jakościową przewagę. Oczywiście no, to rodzi inne problemy, logistyka 5 różnych armatochaubic samobieżnych, w zasadzie wliczając systemy kołowe i holowane, no to 7 to jest koszmar, tak? Ale to wynikało też z tego, że Ukraińcom zaczęła się kończyć po prostu amunicja artyleryjska tych kalibrów, które mieli, tak? No i to też to były działania takie ratunkowe. Natomiast widać, że Stany Zjednoczone traktują tą wojnę na Ukrainie jako jedno wielkie proxy war i możliwość po prostu powstrzymywania Rosjan, wykrwawienia Rosji. Więc Stany Zjednoczone będą wspomagać Ukraińców. Konflikt raczej będzie trwał dłużej. Zobaczymy, co przyniesie jesień. Na razie nie widzę oznak tego, żeby Ukraina miała ten konflikt przegrać. Aczkolwiek gdyby poniosła kilka kolejnych takich bitew, porażek finalnie, jak na walki o Sewierodonieck, na łuku Dońca, no to w pewnym momencie te siły by się Ukraińcom skończyły. Głównie mówimy o sile żywej, czyli o żołnierzach, tak? Więc tu Ukraina musi bardzo uważać, bo dla nich problemem będzie nie sprzęt w pewnym momencie, a jednak ludzie, tak? Jednak zdolni do walki ludzie, ale to wynika z demografii ukraińskiej.
Tylko wiesz co, jednej rzeczy mi brakuje w tej sprzętowej układance. To znaczy jest dużo żelastwa, które jeździ, strzela, ale na ziemi. Dużo ekspertów wskazuje na to, że rzeczywiście olbrzymią pomocą dla Ukraińców, którzy, no co tu dużo mówiąc, od początku tej wojny mieli słabe siły powietrzne, byłyby myśliwce NATO, na przykład F-16. Myślisz, że to byłoby jakimś przełomem, gdyby się udało dostać?
Przełomem?
Czy w ogóle to jest niemożliwe może?
Nie, znaczy myślę, że Ukraińcy dostaną nowoczesne maszyny z zachodu. Mówi się o tym, spekuluje się o tym, myślę, że one się pojawią prędzej czy później. Może prędzej niż później, zobaczymy.
A kto to będzie pilotował?
Oficjalnie ukraińscy piloci. A nieoficjalnie podejrzewam, że to będą emerytowani piloci natowscy, którzy mają ukraińskie korzenie albo przyjmą ukraińskie obywatelstwo. A jak jest potrzeba, to nie takie, wiesz, nie takie rzeczy się działy. Cyk, Skalskiego i tak dalej. Natomiast czy to będzie przełom? Nie, to nie będzie przełom. To będzie wyrównanie po części sił znowu, bo jednak w lotnictwie mają przewagę Rosjanie. Teoretycznie przytłaczającą na szczęście kwestie tam eksploatacji remontowe fatalnie u nich wyglądają. Więc nie będzie to jakaś nowa jakość potwornie, coś, co zmieni tą wojnę, ale bardzo pomoże Ukraińcom, tak? Więc tak, to jest rzecz, o której należy oczekiwać, no i Ukraińcy mają dużo zestawów przeciwlotniczych, bardzo dobrych, rakietowych, jeszcze z czasu Związku Radzieckiego modernizowanych, żeby było jasne, to są półtora albo dwie generacje nowsze systemy niż my mamy te po PRL-u, tak? Tylko że kończy mi się powoli do nich amunicja, więc będą się pojawiały systemy zachodnie, żeby uzupełnić tą amunicję, tak? Bo to jest konflikt, który pokazuje znowu zero zaskoczenia, tak? Tysiące odpalonych rakiet przeciwlotniczych.
No tak. Dobrze, na koniec chciałem Cię zapytać, bo mówiliśmy o tym, co się wydarzyło do tej pory, od 24 lutego, o Twojej ocenie tego, co się dzieje na froncie, a teraz co się może zdarzyć w przyszłości, w najbliższym czasie? Czy możesz powiedzieć, bo no, o tym się bardzo dużo mówi, czy ten front się zamrozi w pewnym momencie, może już, i ta wojna przejdzie w taką fazę, wiesz, taka jak między 14 rokiem a 22, czyli 8 lat jakiejś takiej dziwnej wojny siedzącej, czy też na przykład Ukraina przejdzie do kontrofensywy? Jeżeli tak, czy zdoła wyrzucić Rosjan ze swojego terytorium?
Szklana kula i właśnie z niej wróżę. Bo to jest mniej więcej ten poziom, wiesz, możliwości udzielenia odpowiedzi.
No przepraszam, analityk wojskowy, taki jak ty, na podstawie tego, co widzi, no może mniej więcej jakieś prawdopodobne przewidywania.
Tak, to, ale to jest dalej rzut monetą, ponieważ Ukraińcy mogą przeprowadzić ofensywę albo zachować dalej strategiczną defensywę. W mojej ocenie chyba raczej strategiczna defensywa lepiej by dla nich byłaby bezpieczniejsza. Natomiast w tej chwili Ukraińcy kontynuują rozwalanie logistyki rosyjskiej.
HIMARS.
Tak, no nie tylko, tak. To jest tam wielowątkowe działanie, nie tylko HIMARS, ale też systemy artyleryjskie, Excalibury zaczynają latać, toczki dalej latają.
Ale to sparaliżuje rosyjską armię na froncie? Odetnie
częściowo, bardzo krótko. Na krótką metę tak, na dłuższą nie, bo sobie Rosjanie prędzej czy później z tym chociaż częściowo poradzą, ale bardzo im to utrudni działanie, to zdecydowanie. No i teraz to się dzieje w dwóch przypadkach. Pierwszy, o czym już mówiłem zresztą u Ciebie, kiedy zakładamy defensywę, bronimy się, a drugi, kiedy zakładamy kontratak. Więc może to, co widzimy teraz, to jest przygotowanie do jakiejś ofensywy ukraińskiej. Może, nie przesądzam tego, ponieważ gdyby nie tak ciężkie straty, jakie Ukraińcy ponieśli na łuku Dońca Sybirskiego, to bym powiedział tak, będzie kontrofensywa ukraińska. Ale w tym momencie, w którym oni ponieśli tak ciężkie straty na łuku Dońca, no, kontrofensywa, inaczej, Ukraińcy nie mogą sobie pozwolić na stracenie kolejnych 7-8 brygad, no nie mogą, muszą uważać i to nie dlatego, że nie dostaną sprzętu z zachodu, dostaną, ale oni cały czas wygrywają, ale balansują na takiej, wiesz, cienkiej linii nad przepaścią, tak?
No dobrze, ale to ja ujmę inaczej to pytanie. Czy myślisz, że jest możliwe takie scenariusz marzenie, czyli Ukraińcy wyrzucają Rosjan z terytorium, no albo do linii sprzed 22 lutego, albo w tym najbardziej wymarzonym scenariuszu do linii sprzed 14 roku?
Nie, kompletnie tego nie widzę. Myślę, że maksymalnie to, czego się możemy spodziewać, ewentualnie to wyrzucenie Rosjan za Dniepr i może przerwanie korytarza, może Ukraińcom uda się dojść do Morza Azowskiego i przerwać po prostu ten korytarz z Krymu do Rostowa nad Donem, tak? Kompletnie nie widzę możliwości wyrzucenia Rosjan z Ługańska i z części Doniecka, bo po prostu wtedy Ukraińcy poniosą ciężkie straty. Tego nie widzę po prostu. Uważam, że będą mieli możliwość na południu jakiejś operacji ofensywnej. Natomiast to jest troszkę ta szklana kula i wróżymy, tak? Więc ja wolę raczej się opierać, zwłaszcza, że tak jak mówiłem już u Ciebie, 80% informacji zniknęło. Czyli to, na czym ja bazowałem, to jedna i druga strona się uszczelniła i ja widzę 20% tego, co widziałem jeszcze 2 miesiące temu. Więc w tym momencie, no to już niestety, muszę wyciągnąć szklaną kulę, przetrzeć ją i no, wróżymy, tak?
No
nie lubię takich sytuacji, więc nie chcę po prostu stawiać jakichś kategorycznych tez, osądów, czy nawet hipotez, przypuszczeń.
Ale słuchaj, czy jesteś optymistą czy pesymistą?
Tak, jestem optymistą, ponieważ armia ukraińska dalej walczy dzielnie. Dalej, tylko żeby było jasne, ponieśli ciężkie straty, mimo tych strat nie pękli. Rosjanie, mimo również ciężkich strat, osiągnęli bardzo skromne sukcesy. Pomoc Zachodu dociera na Ukrainę, Ukraina jest skonsolidowana, kraina walczy. Nie widzę symptomów szybkiej porażki ukraińskiej. Gdyby ten konflikt toczył się dalej, tak jak ten jeden wycinek walk na łuku Dońca Sybirskiego, jednocześnie nie było wsparcia Zachodu, to mógłbym powiedzieć, że tak, że to jest droga do klęski. Natomiast tak, jest wsparcie Zachodu, nic nie wskazuje na to, żeby miał się powtórzyć łuk Dońca Sybirskiego. Oczywiście Rosjanie będą starali się tą taktykę powtórzyć, ale właśnie Ukraińcy, rozwalając im wszystko, co mieści w sobie trochę amunicji, nie pozwalają na to, tak? No bo ta taktyka rosyjska opiera się na uderzeniami niewielkich oddziałów, takimi działaniami rozpoznawczymi, rajdowymi i potem rażeniu walcem artylerii, tak? Natężenie ognia tam było nienotowane od czasów II wojny światowej, tak? I ta taktyka rosyjska ma szansę powodzenia tylko jeżeli Rosjanie mają dziesiątki tysięcy ton pocisków. W momencie, w którym Ukraińcy pozbawili ich tych 10 tysięcy ton pocisków dziennie, no to ta taktyka nie ma racji bytu, tak? Więc Ukraińcy już obronili się, zabezpieczyli w pewnym stopniu przed powtórką tego, co się wydarzyło na Łuku Dońca, więc to się raczej nie powtórzy. Aczkolwiek zobaczymy, jaki będzie charakter walk o Krematorskę, Konstantynówkę, zobaczymy.
Ale rosyjska armia traci potencjał, rosyjska armia się krwawi i powiedz, ile lat Ukraińcy Polakom...
Dekadę, realnie od 5 lat do 10, przy czym w pewnych grupach uzbrojenia moim zdaniem to będzie dekada. Dlatego duży spokój, Rosjanie nie mają sił, żeby konwencjonalnie zaatakować Polskę absolutnie i nawet chyba niespecjalnie państwo bałtyckie, to mówię całkowicie poważnie. Natomiast 10 lat, mądrze je wykorzystajmy. Mądrze, tylko jeszcze raz, największą bronią Rosjan nie są czołgi, nie jest artyleria, nie są Iskandery, nie są kalibry, nie jest specnos, nie brygady powietrzno-desantowe. Największą bronią Rosjan jest strach, propaganda, agentura i dzielenie atakowanych społeczeństw. Dzielenie atakowanych społeczeństw na tych, którzy są lepsi, gorsi i zaciekle walczą sami ze sobą. Więc jeżeli będziemy pamiętać o tym, że demokracja to są rządy większości, która wygrała wybory, ale z poszanowaniem praw mniejszości i idei, poglądów mniejszości, która przegrała, to tak długo będziemy bezpieczni, tak? I teraz Ukraińcy, mimo strasznej nawalanki politycznej w swoim kraju, dużo gorsze niż u nas, żeby było jasne, potrafili w pewnym momencie się wznieść, pokazać, że są dojrzałym narodem, narodem, który w pełni zasługuje na własne niepodległe państwo, wygasić te spory. Dużo gorsze niż u nas, mówmy od razu. Zasypać to i wszyscy bronią tego kraju, a przynajmniej większość, tak? Mam nadzieję, że w godzinie próby, że ta godzina próby nigdy nie nadejdzie, ale mam nadzieję, że w godzinie próby tak samo dojrzałe okaże się polskie społeczeństwo.
Czyli co? Trzymamy się razem.
Razem.
I to jest przesłanie od Jarosława Wolskiego dla widzów Historii Realnej i wszystkich Polaków. Drodzy Państwo, moim gościem był ekspert niezależny Jarosław Wolski. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję, Piotrze. Dziękuję Państwu.
To były wspaniałe odcinki nakręcone naprawdę w niesamowitym miejscu. Wyprawa z Wolskim dobiegła końca. A ja Państwu dziękuję za obejrzenie tego odcinka, za wspieranie Historii Realnej. Dzięki Państwa wsparciu takie wyprawy jak ta są możliwe. Wspierać nas możecie na Patronite, a także na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa i tam możecie kupić książki, kubki oraz koszulki i inne ciuchy firmy Red is Bad. A partnerem Historii Realnej jest firma KFD, producent żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Czołem!
Pięknie, mamy to.
Ale zgłodniałem podczas kręcenia.